Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Bo jak można było zrozumieć tak wielką tajemnicę? Co to znaczy, że człowiek może powstać z martwych? Ktoś, kto umarł, nie żyje, nagle z powrotem sam z siebie może stać się żywy. Tego nie jesteśmy w stanie pojąć my dziś żyjący, ani tym bardziej apostołowie, uczniowie Jezusa. Nie wiedzieli, jak to się ma dokonać, być może nawet nie dowierzali, że tak rzeczywiście może się wydarzyć. I gdyby jeszcze Jezus umarł w tak zwanych naturalnych okolicznościach, w jakich umierają dzisiaj współcześnie ludzie, że na przykład po krótkiej chorobie następuje śmierć, może, nie wiem, jakaś zapaść, zawał serca. Powiedzielibyśmy, ktoś taki umiera i że nagle ożywa. Na to jest pewien konkretny termin w medycynie, nazywa się to śmiercią kliniczną. Jakoś bylibyśmy w stanie sobie to zrozumieć, wytłumaczyć. Ale w przypadku Jezusa Chrystusa nie było możliwości, żeby to była śmierć kliniczna, bo i okoliczności śmierci Jezusa nie były naturalne. Przede wszystkim ciało Jezusa zostało poddane takim torturom, jakich nigdy wcześniej ani później nie doświadczył żaden człowiek. On został dosłownie zmiażdżony. Każda komórka, każdy narząd, tkanka Jezusa zostały poważnie uszkodzone. Jego śmierć potwierdzili specjaliści w tamtych czasach od śmierci, od zabijania, a więc rzymscy żołnierze. Jeden z nich przebił bok Jezusa włócznią, aby upewnić się, że Jezus naprawdę nie żyje. A więc nie było najmniejszych wątpliwości, że dokonała się śmierć Jezusa Chrystusa. Że nie była to jakaś śmierć kliniczna, jak to dzisiaj niektórzy usiłują mówić. To była śmierć totalna i nieodwracalna. I wielu widziało, i wielu świadczyło, w jakim stanie był Jezus, kiedy umarł na krzyżu i gdy Jego ciało złożono w grobie. Nikt nie mógł wyobrazić sobie, że tak zmiażdżony dosłownie człowiek może z martwych wstać. Czyli mówiąc inaczej, że to ciało da się naprawić. Ale Żydzi pamiętali te słowa, które wypowiadał Jezus, że umrze, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Oczywiście uważali Jezusa za kłamcę. Spodziewali się jednak, że uczniowie za wszelką cenę będą starali się dowieść, że Jezus jest Mesjaszem, dlatego wykradną ciało Jezusa i będą później rozpowiadać, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Zatem postarali się o to, żeby zabezpieczyć grób, a więc postawili tam strażę, aby nikt nie mógł się zbliżyć, tym bardziej apostołowie, uczniowie Jezusa, aby nikt nie mógł wykraść ciała Jezusa Chrystusa. Przy grobie też był zatoczony wielki kamień, którego z pewnością jeden czy nawet dwoje ludzi nie byliby w stanie przesunąć. A więc zrobili wszystko, aby ciało Jezusa pozostało tam, gdzie było złożone. A jednak Jezus zmartwychwstał. Powstał z martwych. Dokonał się cud, jaki nigdy nie miał miejsca na świecie. Stało się coś, co definitywnie potwierdziło, że Jezus Chrystus jako jedyny z ludzi naprawdę był Bogiem, czyli miał całkowitą władzę nad materią, nad procesem tak nieodwracalnym jak śmierć. I łatwo możemy wyobrazić sobie szok i panikę, jaka musiała zadziać się w umysłach i sercach ludzi, którym najbardziej zależało na śmierci Jezusa. Zdawało im się, że zrobili wszystko, żeby to się nie dokonało. Zdawało im się, że niemożliwe jest to, żeby ciało Jezusa zniknęło, że na zawsze rozprawili się z tym, zdawało im się, samozwańczym Synem Bożym. A tymczasem Bóg pokazał im, to ja tutaj trzymam za sznurki, to moja wola dzieje się w świecie, nie wasza. To ja, miłość i życie, miłość i prawda, mam ostatnie słowo. Tak powiedział Bóg wtedy i tak mówi dzisiaj. Nikt nie mógł zaprzeczyć, że Jezus zmartwychwstał. Byli na to świadkowie. Jezus zaczął się ukazywać. I widzieli go nie tylko pojedynczy ludzie, ale dosłownie tłumy. Jak piszą ewangeliści, Jezus ukazał się przeszło kilku tysiącom ludzi. I ukazywał im się w ludzkim ciele, a nie jako duch. Duch nie ma ciała. Ducha może zobaczyć każdy, nawet dzisiaj są tacy ludzie, którzy twierdzą i pewnie mówią prawdę, że widzieli jakiegoś ducha. Ale w przypadku Jezusa nie można było mówić, czy widzą ducha, bo miał ciało. Widzieli go tak, jak widzi się każdego człowieka. A więc temu faktowi nie można było zaprzeczyć. I na pewno nie został on przeoczony przez osoby, które domagały się śmierci Jezusa, czyli przez jego największych ziemskich przeciwników. Co mogli wówczas czuć? Tutaj możemy odwołać się do tego, co może widzieliśmy w niejednym filmie, czy czytaliśmy w jakiejś książce, że może być taka sytuacja, że jest jakaś grupa ludzi, która umawia się, że chce załatwić jakiegoś człowieka, chce z nim skończyć definitywnie. A więc knują jakiś spisek, potem podają go pod sąd i taki człowiek zostaje niesprawiedliwie skazany, na przykład na dożywocie. Ale jakimś cudem ten człowiek nagle wychodzi z więzienia i to po kilku dniach. I co musi dziać się w sercach ludzi, którzy doprowadzali do tego nieuczciwego procesu i sądu? Jeśli usłyszeli, że ta osoba, którą tak bardzo skrzywdzili, jest na wolności, to co najmniej musi zrodzić się w ich sercach i umysłach panika, bo domyślają się, że ta sprawa nie pozostanie bez zemsty, że być może ten człowiek zbiera jakieś siły, aby uderzyć później ze zdwojoną mocą i odpłacić się za zło, które wcześniej zostało mu wyrządzone. I tak pewnie działo się w umysłach Żydów, ale ku ich zdziwieniu Jezus wcale nie chciał się zemścić, nie czyhał na ich życie, ani nie chciał ich pozbawiać władzy. Wielu przychodziło do nich i twierdziło, widzieliśmy Jezusa, Jezus zmartwychwstał. Tych ludzi było tylu, że nie można było powiedzieć, że ktoś sobie to zmyśla, że to są jakieś plotki, ale dziwili się. No to jeżeli wy go widzieliście, no to dlaczego nam się nie pokazał? To chyba miałby największy powód, żeby właśnie przyjść do nas, pokazać się, może właśnie zemścić. Oczywiście możemy domyślać się, że gdyby tak się stało, to panicznie baliby się takiego spotkania. Ale być może też była w nich ciekawość, czy to prawda, że Jezus zmartwychwstał. I zadawali sobie pytanie. Wielu przysięga, że go widziało. Dlaczego zatem nie chce pokazać się nam? No tak może myśleć sobie człowiek, który ma wielkie problemy z sobą, a szczególnie z własną pychą. Taki człowiek czuje się tak bardzo ważny, że nie wyobraża sobie, że Jezus po zmartwychwstaniu właśnie jemu się nie pokazał, że Jezus go lekceważy. Jest pewne, że przyjęli do wiadomości fakt zmartwychwstania Chrystusa, ale pomimo tego, z powodu własnej pychy i związanej z tym zaślepienia, postanowili ogłaszać kłamstwo, jakoby to była fikcja, że to właśnie apostołowie jednak wykradli ciało Jezusa Chrystusa, że do zmartwychwstania wcale nie doszło. I ten fakt też odnotują ewangeliści. Dlaczego tak postąpili? Przed chwilą powiedzieliśmy sobie. Ich serca były skażone dumą, pychą, ich serca były zatwardziałe. Mogli przecież postąpić zupełnie inaczej. Mogli nawrócić się już po pierwszych spotkaniach ze świadkami zmartwychwstania. Powinni byli uznać, że Jezus jest Mesjaszem. No przecież przez ten fakt, przez ten znak, którego tak bardzo się domagali, jednoznacznie i ostatecznie udowodnił, że jest Synem Bożym, że pochodzi od Boga. A przecież oni wszyscy uznawali się za czcicieli Boga. A więc wiedzieli, że dokonali jakiegoś straszliwego świętokradztwa, podnosząc rękę i skazując na śmierć Syna Bożego. Powinni za to Boga przepraszać, pokutować, powinni stać się potem gorliwymi uczniami Jezusa. Dobrze wiedzieli, że powstać z martwych może tylko Bóg. A jednak tego nie zrobili, nie ukorzyli się. Nie tylko z powodu pychy i zatwardziałości serc. Bo gdyby uznali Jezusa Chrystusa za prawdziwego Mesjasza, Syna Bożego, musieliby zmienić swoje życie. Musieliby stracić władzę, pozycję. Musieli zrezygnować bez kłamstw, z korzyści związanych ze sprawowanym urzędem, a ich przywiązanie do tego stylu życia było silniejsze niż ich rzekoma miłość, czy może deklarowana przez ich miłość do Boga. Zauważmy, i dziś znamy ludzi, którzy postępują podobnie. Odrzucają Boga, bo gdyby Go uznali, musieliby zmienić swoje życie. Musieliby stracić korzyści związane na przykład z jakimś urzędem, władzą, stracić jakiś życiowy profit. Ale też być może była inna przyczyna, że odrzucili zmartwychwstanie Jezusa. Byli tak zdeprawowani, tak zdemoralizowani, tak zakłamani i oddani grzechowi i złu, że stali się ślepi i głusi na fakty i na prawdę. Tkwili mentalnie we własnym świadku, we własnych wyobrażeniach. I nie chcieli przyjąć do wiadomości, że coś mogło rozegrać się inaczej, niż im się wydawało. I znowu, znamy i dziś takich ludzi, których myślenie i postępowanie jest bardzo podobne. Choćby osobiście pokazał im się Jezus, nie uwierzyliby w to, bo to nie mieściłoby się w ich bardzo wąskiej logice. I tak naprawdę to właśnie oni są najbardziej tragicznymi bohaterami tej historii. Bo przecież mieli szansę osobistego spotkania się z Jezusem. Mieli szansę stać się świadkami największego cudu wszechczasów. Ale przez przywiązanie do grzechu, samych siebie, swojego bardzo wąskiego myślenia, odrzucili Boga. Odrzucili znaki, które czynił. Nie słuchali tego, co mówił i w ostateczności sami się potępili. I podobnie dziś. Tragicznymi można nazwać ludzi, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. Nic się przecież nie zmieniło. Jezus dzisiaj żyje. Jezus dzisiaj działa, daje znaki, uzdrawia, mówi do nas, wpływa na nasze życie. Wielu ludzi jest tak głęboko przekonanych w to, że Jezus żyje, że w Jego imię oddają życie. I największa liczba ludzi, którzy oddali swoje życie dobrowolnie w imię drugiego człowieka, którego pokochali, wierzyli, to są właśnie ci chrześcijanie, którzy umarli za wiarę w Jezusa Chrystusa. Przecież nikt nie odda swojego życia za kogoś, kto nie istnieje. Albo za jakąś fikcję, kłamstwo. Może znajdą się pojedynczy ludzie, jakieś małe grupki. Może jeszcze ktoś zostanie do tego zmuszony. Ale tutaj mówimy o ludziach, którzy dobrowolnie szli na śmierć. I tych ludzi na przestrzeni wieków były miliony. Tego nie da się przeoczyć, bo Jezus żyje. Żyje i działa nawet dziś. Ale wielu jest na to ślepych. Wielu jest na to głuchych. I z tych samych powodów, co kiedyś, wielu go dziś odrzuca. Odrzucają Jezusa Chrystusa. Z wielu powodów, ale najbardziej boją się stracić. Boją się, że Jezus im coś zabierze. A tymczasem Jezus nigdy nie zabiera człowiekowi tego, co byłoby dla niego dobre. Jezus nie jest tym, który zabiera, ale tym, który przede wszystkim daje. Jezus jest tym, który przypomina nam, gdzie jest prawda, gdzie człowiek naprawdę może znaleźć swoje szczęście. I Jezus przypomina nam, że źródłem szczęścia nie jest totalna swoboda, wolność robienia wszystkiego, na co ma się ochotę. Przypomina nam, że źródłem szczęścia nie są ani posiadanie nieograniczonej ilości pieniędzy, ani znakomitego zdrowia, ani wyjątkowej urody, sławy itd. To nigdy człowiekowi szczęścia nie da. Jezus udowadnia i udowadniają tę historię wielu, wielu ludzi, że prawdziwe szczęście to jest żyć blisko Jezusa. Jak to jest możliwe? Żyć blisko Jezusa, żyć w Jezusie. Jezus poucza: trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Ktoś może powiedzieć: no dobrze, no to ja trwam w Jezusie, ale nie czuję się szczęśliwy. Coś tu nie gra. Ktoś jeszcze inny powie: trwam w Jezusie, na pewno trwam w Jezusie. Ale może Pan Jezus powie: oj, nie. Tobie się tylko tak wydaje. I możemy też trwać w takiej fikcji długie lata. Może nawet całe życie. Jak zatem rozwiązać te dwa problemy? Jak przekonać się, czy rzeczywiście prawdą jest to, że Jezus we mnie trwa, a ja trwam w Nim? Bo to jest przecież zdanie warunkowe. Na tyle będzie w nas mieszkał żywy Chrystus i na tyle będzie działał w naszym życiu, na ile Mu na to pozwolimy. No więc jest kilka sposobów, przez które możemy przekonać się, że Jezus w nas żyje, mieszka, działa. Po pierwsze, Jezus trwa w tobie, gdy potrafisz kochać, gdy inni cię nienawidzą. Jezus żyje w tobie, gdy wciąż potrafisz powiedzieć tej samej osobie kolejny raz: przebaczam. Jezus żyje w tobie, gdy spotyka cię po raz kolejny nieszczęście, zawód, krzywda, porażka, ale potrafisz przyjąć to ze spokojem. Jezus żyje w tobie, gdy chcesz być blisko Jego Ojca, tak jak blisko swojego Ojca był Jezus, chodząc po ziemi. Gdy wiele swojego czasu potrafisz poświęcić na modlitwę i gdy potrafisz ten czas sobie wywalczyć, szukasz czasu na spotkanie z Bogiem mimo pracy, zmęczenia, obowiązków i cieszy cię czas spędzany z Bogiem. Nie wyobrażasz sobie, że mógłbyś bez tego funkcjonować. Jezus żyje w tobie, gdy kochasz Jego Matkę. Często się do niej zwracasz, powierzasz jej wszystkie swoje sprawy, tak jak czynił Jezus, chodząc po ziemi. Jezus żyje w tobie, gdy kochasz Jego Kościół, który przecież On założył i wciąż jest Jego głową. Identyfikujesz się z tym Kościołem, jesteś Jego żywą częścią. Jezus żyje w tobie, kiedy pokonujesz po raz kolejny swoje słabości, zwyciężasz swój grzech, bo wiesz, że nie da się pogodzić życia w grzechu z obecnością Chrystusa w tobie. Kiedy zwyciężasz swój grzech mocą Jezusa Chrystusa w Jego Kościele, przez sakramenty, w których szukasz umocnienia i pomocy. Kiedy po upadku powtarzasz sobie: nie zgadzam się tkwić w grobie moich grzechów. Pragnę zmartwychwstać do życia z Chrystusem. moim Bogiem. Nie ma w moim życiu zgody na grzech. Miejsce chrześcijanina nie jest w grobie, a niestety nieraz tego grobu trzymamy się bardzo kurczowo i narzekamy, jak nam w tym grobie źle, jak zimno, jak nieprzyjemnie. W grobie nie ma Jezusa. Pamiętajmy o tym, bo to jest istota dzisiejszej uroczystości. Jezus chce, abyś i ty wyszedł z własnego grobu. Niech dzisiejsza uroczystość będzie dla nas po raz kolejny okazją do tego, by poprosić Pana Jezusa, aby żył w naszych sercach, duszach, rodzinach, małżeństwach, powołaniach. Aby był szczególnie obecny tam, gdzie czujemy, że coś w nas umarło. Niech Jego łaska umacnia nas i ożywia. Amen.